Rozmowa kontrolowana.
A w naszym studiu Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry panie marszałku.
Dzień dobry pani.
Zacznijmy od opery bałtyckiej. Artyści jednak zagrali w sobotę, ale spektakl poprzedziła kilkunastominutowa przerwa, która się podobno spotkała z oklaskami i okrzykami wsparcia dla artystów. Mówię podobno, bo dyrektor nie wpuścił dziennikarzy, z tego co słyszałam. Dziwne. Ile pan zamierza czekać i co ma się wydarzyć w operze, by doprowadzić do jakiegoś porozumienia, do jakiegoś, spróbować, nie wiem, nawiązać jakiś skuteczny dialog? Czy to jest w ogóle możliwe, czy nie?
Ja myślę, dopóki jeszcze na stole są jakieś i postulaty, i jakaś jeszcze chęć rozmowy stron, no to oczywiście wydaje się, że takie możliwości istnieją. Ale powiedzmy sobie jednak wprost, na obecnym już etapie tego konfliktu, tego sporu, który to nie jest spór z Urzędem Marszałkowskim, z marszałkiem, to chcę pani powiedzieć, bo pytanie bardzo było takie kierowane bezpośrednio do mnie. To jest spór pomiędzy dyrekcją, pani redaktor, to jest spór pomiędzy dyrekcją i jej pracownikami. Oczywiście w tle jest jednak oczekiwanie usunięcia dyrektora Kuncza, na co my najzwyczajniej się nie zgadzamy.
Chyba oczekiwanie na finansowanie. Ja mam takie wrażenie, bardziej na zwiększenie finansowania, bo kłopot jest głównie finansowy.
Kłopot jest głównie w tej chwili taki, że jest atmosfera, bardzo zła atmosfera w tej instytucji, która oczywiście ma takie bardzo liczne negatywne...
I to jest wina pracowników?
Negatywne skutki. Zaraz to wyjaśnię. I to w wielu aspektach, bo to napięcie w stosunkach międzyludzkich to także fatalny wizerunek instytucji, stąd pewno to pani pytanie, to także zmęczenie publiczności, a także odpływ.
Proszę? Jak przerwać, jak skończyć ten konflikt, jak mu zaradzić,
bo
jak patrzę na to, co się dzieje na linii dyrektor i artyści, załoga, w ogóle pracownicy, to ja nie widzę tam końca i nie widzę tam żadnego możliwości porozumienia.
Przekonujemy stale, zwłaszcza pracowników, 5 związków zawodowych funkcjonuje w operze, która liczy 241 pracowników, etatów. Że trzeba ze sobą rozmawiać, że nawet zwolnienia na poziomie 10%, to jest gdzieś około 24 pracowników, że czasami takie decyzje są najzwyczajniej konieczne. Że wcale nie jest oczywiście tak, że stajemy murem za dyrektorem, profesorem Kuncem. Dlatego, że wiemy o tym, że to jest człowiek, który ma bardzo, bardzo trudny charakter i na pewno w takich relacjach międzyludzkich jest z pewnością niezwykle trudny dla pracowników.
Pan jest z niego zadowolony? Jako...
Ale pewno nie do końca, jeśli chodzi zwłaszcza o ten aspekt prowadzenia rozmów z pracownikami, utrzymania jakichś właściwych relacji. Ale jeśli spojrzymy na pewne fakty, w wyniku między innymi jego pracy, także pewno i zespołu, frekwencja w znaczący sposób wzrosła z 22 tysięcy do 32 tysięcy w 2017 roku. Przychody z tytułu sprzedaży biletów znaczący też wzrosły z 473 tysięcy do 825 tysięcy. Pojawiły się premierowe spektakle Cyganeria, Nabucco, Pinokio, Lato w operze, opera Tutu, które się cieszyły popularnością. Pojawiły się też inicjatywy
tak
w zakresie edukacji.
Nie
jest dobrze. Pani redaktor, nie jest dobrze i nie popadajmy w skrajność. Nie jest dobrze, bo przecież inaczej ten konflikt nie istniał. Ale ja chcę przypomnieć, że ta sama załoga żądała usunięcia dyrektora Weissa, czyli poprzednika pana dyrektora Kuncza. Ta sama załoga żądała usunięcia dyrektora Nawodki i dwóch zastępców dyrektorów do spraw artystycznych. Więc ja po prostu apeluję i do jednej, i do drugiej strony o to, żeby siadały do wspólnego stołu i zaczęły rozwiązywać konflikty, które tam istnieją.
Półtora roku?
Ponad
rok.
Trwa i to jest niestety patrzę na to z zażenowaniem, ale co mam zrobić? Odwołać dyrektora? Dać prawo żądania związkom?
A nic pan nie zamierza zrobić?
Związkom zawodowym. Ja żądam od dyrektora uspokojenia sytuacji, tym bardziej, że w wyniku poprawiającej się nieco sytuacji finansowej żądania pracowników zostały uregulowane. W znaczący sposób wzrosł poziom wynagrodzeń, chociaż oczywiście rozumiem, że opera jest
w znaczący sposób?
No, w niektórych przypadkach nawet o 50%.
To w niektórych przypadkach.
Dobrze, to idźmy. Ale ja tylko chcę przypomnieć, bo myślę, że opinia publiczna o tym powinna pamiętać. Ta instytucja otrzymuje dotacje w wysokości ponad 16 milionów 700 tysięcy złotych, na przykład w 2016 roku. Teatr muzyczny 9 milionów 500 tysięcy złotych. Teatr Wybrzeże 6 milionów 600 tysięcy.
Dobrze, ale jeśli będziemy tak wymieniać, my znamy te dane, pan je podawał też, jak rozmawialiśmy na ten temat jakiś czas temu, to idziemy do wniosku, że samorządu województwa, nas, nie stać na utrzymanie opery.
Być może tak. Jeśli będzie taka sytuacja, taka obstrukcja będzie prowadzona również przez pracowników i jedna i druga strona się nie dogada, to być może rzeczywiście będzie spadać liczba widzów w operze bałtyckiej i być może ona najzwyczajniej sama się zamknie. Jeśli tak.
A jaki to jest moment, że się zamknie? Wtedy, kiedy zacznie się zadłużać?
Wie pani, ta instytucja nie może się zadłużać. My ją oddłużyliśmy w pierwszym roku funkcjonowania dyrektora Kuntza. Jeśli się będzie zadłużać, no to oczywiście będą dalsze zwolnienia. Ja myślę, że to nie jest w interesie ani pracowników, ani dyrekcji, ani pewno opinii publicznej, która chodzi na spektakle operowe.
No to jest ostre stanowisko, muszę powiedzieć.
A cóż można powiedzieć w tej sytuacji, jeśli permanentnie, tak jak pani powiedziała, od półtora roku, no nie dosypiemy pieniędzy na pewno. To chcę zapowiedzieć. Jeśli ktoś liczy na to, że w wyniku strajku wymusi dodatkowe dotacje, to się przeliczy. Na pewno nie. To są zbyt duże nakłady, które kierujemy na operę bałtycką. Ale to wcale nie znaczy, że będzie znikać z oferty artystycznej Pomorza, Gdańska, żeby nie znikać oferta spektakli operowych.
Ja trochę tak mówi, przepraszam, jakbym miała to tak wyinterpretować między słowami, to tak poradzimy sobie, spektakle będą, widzowie będą przychodzić, a operę zamkniemy. I będziemy mieć to z głowy.
Ja jestem daleki od tego, żeby taką decyzję podjąć, bo już byśmy pewno i na sejmiku, i na zarządzie województwa podejmowali takie decyzje wcześniej, kiedy ten konflikt miał zupełnie inne zabarwienie. W tej chwili jest żądanie usunięcia dyrektora Kuntza i na to w obecnej sytuacji się nie zgadzamy.
Dobrze, idźmy dalej, panie marszałku. Połączenie Lotosu z Orlenem jest nieuniknione. Powiedział ostatnio wiceminister Kazimierz Smoliński. Powiedział to na spotkaniu z przedsiębiorcami. No i tak, oczywiście pojawiają się głosy negatywne, ale tak sobie myślę, co on właściwie takiego nadzwyczajnego powiedział? Mówili to ministrowie i w rządzie Platformy Obywatelskiej. Mówili już to ministrowie w rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Niestety ma pani rację, że w każdym rządzie, pamiętam nawet spór, jaki toczyliśmy, mówię my, samorządowcy, z panem ministrem Karpińskim, ministrem, przypomnę, w rządzie PO-PSL, bo nie zgadzamy się z taką koncepcją. No jednak taki dezawuowania tego podmiotu.
Nie chodzi o dezawuowanie podmiotu, tylko o stworzenie dużego koncernu paliwowego w Polsce, który mógłby konkurować na rynkach.
Gdzie znajdzie się centrala? Jeśli nie będzie w Płocku, no to będzie pewno w Warszawie. Tam jest sporo atrakcyjnych miejsc pracy, które dzisiaj zajmują mieszkańcy Pomorza. Nie wiem, czy tak łatwo się będą przenosić do Warszawy, dla przykładu.
Nie, to minister Smoliński mówił, że jakby produkcja, rozumiem, zostałaby nadal w Gdańsku.
Sama produkcja, ale to jest... Dzisiaj ten koncern w różnych częściach życia publicznego uczestniczy, tak czy inaczej, chociaż jesteśmy niezadowoleni, że w wiele instytucji, które korzystały, choćby opera wcześniej przez panią przytoczona, korzystała z pomocy grupy Lotos, w tej chwili nie korzysta. Nadbotyckie Centrum Kultury, Kościół Świętego Jana, który też korzystał z pomocy Lotosu, to Lotos się odwrócił, krótko mówiąc, plecami do tych instytucji.
Ale jednak, nie byłaby duża strata.
Byłaby duża strata, bo według naszych szacunków w znaczący sposób spadłyby udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dzisiaj to są duże pieniądze, którymi Lotos zasila budżety?
Bardzo różne. Ja tylko przypomnę, że w 2011 roku to było 26 milionów prawie, 26 milionów złotych. Taki był udział w budżecie województwa. Znaczy wprost w środkach własnych, czyli to jest udział w podatku CIT. Potem w znaczący sposób ta kwota spadała do na przykład 7 milionów w 2013 roku, czy w 2015 roku też blisko 7 milionów złotych. W tej chwili ona jest zdecydowanie wyższa. To oczywiście te wielkości są uzależnione od inwestycji, od skali kosztów generowanych przez...
Czy są podać taki argument, mi się takie wrażenie, że to są jakieś mityczne pieniądze, bez których tutaj gminy upadną, samorząd województwa upadnie.
Nie, tak nie mówimy, ale takie to jest jednak deprecjonowanie regionu, żeby taki tak duży koncern, który jest wprost związany z Gdańskiem, z Pomorzem, miałby być jego centrala i decyzje wszystkie miałyby zapadać gdzie indziej, na przykład w Warszawie.
Myśli pan, że taka decyzja ostatecznie zostanie podjęta?
Ja mam nadzieję, że nie, bo będziemy z pewnością w tej sprawie protestować, chociaż być może nasz głos jest wołaniem na puszczy, ale wydaje mi się, że ta pełna mobilizacja posłów, nie tylko opozycji, apelujemy też do posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby zwrócili jednak uwagę na interesy regionalne. Mam nadzieję, że to działanie, te starania będą przynosić takie rezultaty, jak choćby wtedy, kiedy rząd był tworzony przez pierwszy PiS, a potem również przez Platformę Obywatelską, że jednak przestaną myśleć o łączeniu grupy Lotos.
Panie marszałku, kilkanaście dni temu usłyszałam na konwencji samorządowej Platformy: zostawimy całość podatku PIT i CIT samorządy. Damy możliwość zróżnicowania kwoty wolnej od podatku w zależności od regionu. Urząd Wojewody zostanie zlikwidowany, a kompetencje przekazane marszałkowi. Wzmocnione będzie referendum lokalne itd., itd. No, nie wierzyłam, że to słyszę. To Grzegorz Schetyna mówił. 8 lat. Co stało na przeszkodzie, by to dla samorządu zrobić? No niech pan powie.
Ja to samo mówiłem między innymi panu przewodniczącemu Schetynie, ale też i innym politykom tak zwanym centralnym, że słyszę nową retorykę, która i nowy program, jak rozumiem, który to program jest bardzo otwarty dla samorządów i wobec samorządów, a tego nie słyszeliśmy przez ponad 7 lat czy 8 lat nawet rządu PO-PSL.
Czy w tym kontekście to brzmi pana zdaniem poważnie?
To zależy, jak traktujemy te słowa. Ja je traktuję jako punkt wyjścia do dyskusji nie tylko w gronie zwolenników Platformy, czy też innych sił koalicyjnych, potencjalnie koalicyjnych, ale też do dyskusji z różnymi warstwami społecznymi. Dlatego, że jasne jest, że diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli dzisiaj przewodniczący Schetyna mówi, że chciałby zwiększyć bazę podatkową, to znaczy mówi wprost o CIT-cie i PIT-cie, który miałby zostać w samorządzie, no to oczywiście tego typu narzędzia finansowe musiałyby obsługiwać jakiś katalog kompetencji. W prosty sposób nie da się zanegować funkcjonowania administracji rządowej w regionie. Ja co do tego jestem absolutnie przekonany. Standard edukacyjny, który musi być też utrzymywany we wszystkich regionach na odpowiednim poziomie i to nadzorowane przez państwo.
Czyli jednym słowem, zlikwidowanie Urzędu Wojewody nie jest najlepszym pomysłem?
To zależy, jak go rozumiemy. Ja, tak jak powiedziałem, to są tak ogólne...
No dzisiaj, wojewoda to plus urząd, który tam ma kilkuset pracowników i zadań dużo.
Zlikwidować w ogóle stanowisko wojewoda, ale będzie ktoś inny wtedy. Wtedy będzie minister w regionie, będzie pełnomocnik w regionie. Tak się dzieje wszędzie.
To jakaś fikcja jest z tym programem, tak?
Nie.
Tak, żeby dobrze brzmiało.
Wydaje
tak.
mi się, że nie, że w tej warstwie, która w tej chwili została zakomunikowana, no to jest oczywiście otwarcie do pewnej dyskusji. Ja byłem na tej konwencji w Łodzi i słyszałem wprost, to jest pewien pakiet propozycji. Chcemy o tym dyskutować, więc traktujemy, że to jest dzisiaj na stole i chcemy dyskutować o tym, jaka ma być rola pełnomocnika rządu, jakkolwiek byśmy go nazwali, czy to ma być wojewoda, czy to ma być właśnie jakiś minister regionalny. Jak ma wyglądać nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego? Przypomnę, że samorząd województwa i samorząd powiatowy i gminny to są niezależne struktury samorządowe. Ktoś musi tego standardu i przestrzegania prawa pilnować. Jest pewno problem związany z funkcjonowaniem czy z nadzorem nad administracją zespoloną. Przecież są w naszym regionie, w każdym regionie administracja, inspekcja ochrony środowiska, inspekcja budowlana, inspekcja sanitarna i tak dalej. To są przecież agendy rządowe. A więc rozumiem, że mamy na stole pewien pakiet propozycji. Chcemy na pewno o tym dyskutować. Na pewno będziemy się z poziomu naszego regionu, nie tylko zresztą ja osobiście, ale już zgłosił się Jacek Bentykowski, zgłosił się Grzegorz Grzelak. Chcemy uczestniczyć czy współuczestniczyć w tworzeniu takiego programu.
A na koniec, jeśli można, to krótko. Czy będą dodatkowe pieniądze? Czy będzie więcej połączeń? Czy będą częstsze połączenia w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w przyszłym roku? Czy się skończy tym, że SKMK przestanie jeździć, bo nie dostanie tyle pieniędzy, ile by chciała?
No, ani SKMK, ani inny przewoźnik nie dostanie nigdy tyle pieniędzy, ile chce. Bo środki są najzwyczajniej ograniczone, ale z całą pewnością będziemy w roku przyszłym, czyli od grudnia, mieć więcej pieniędzy, i to około 10 milionów złotych na wykonywanie połączeń kolejowych, umożliwiając tym samym lepszy, bardziej skomunikowany rozkład jazdy. Mam nadzieję, że do tego dojdzie i że dogadamy się z Szybką Koleją Miejską, która w moim przekonaniu chciała najzwyczajniej wykorzystać sytuację.
Że się sama zgłosiła w przetargu, tak?
No nie tylko, że się sama zgłosiła, bo wiadomo, że ten przetarg, ten konkurs mógł być dedykowany tylko dla Szybkiej Kolei Miejskiej, ale SKMK chciała wykorzystać tę swoją pozycję dla uzyskania wyższych stawek. Ja zachęcam do takich rozmów, do takiej dyskusji. Mam nadzieję, że ten rozkład jazdy będzie skomunikowany i że SKMK, a także Polskie Linie Kolejowe wywiążą się z zobowiązania, które kiedyś przyjęły, że na stacji w Wrzeszczu będzie dobra informacja kolejowa.
Też byśmy sobie tego życzyli. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.